Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sytuacji na Bałkanach właśnie, bowiem od już 20 września dzieje się tam sporo. Doszło do, no myślę, że ważnych wydarzeń, pewnych napięć, konfliktu de facto właśnie w relacjach serbsko-kosowskich. Mieszkający na północy Kosowa etniczni Serbowie protestują przeciwko decyzji władz w Prisztinie. Ten protest on dotyczył zakazu wjazdu. Być może dla niektórych wydaje się to dosyć błahe, kuriozalne, ale jak się okazuje, jest ważne. Ten zakaz dotyczy wjazdu do kraju samochodów z serbskimi tablicami rejestracyjnymi. No ale na demonstracjach też się nie skończyło. Tam były oczywiście blokady dróg w pobliżu dwóch przejść granicznych z Serbią. Oczywiście nie były to protesty tak duże, jak obserwowaliśmy to przecież kilka lat temu w tych relacjach, w tych napięciach serbsko-kosowskich, ale też myślę, że to wydarzenia, których bagatelizować nie można, bo jednak myślę, że to w ostatnich latach jednak największe napięcie między tymi krajami. I chciałbym na początek może zapytać pana profesora, co tak naprawdę się wydarzyło?
Niewątpliwie to wydarzenie dotyczy rzeczy pozornie błahej, dotyczy kwestii przekraczania granicy Kosowa, granicy serbsko-kosowskiej i dotyczy tablic rejestracyjnych umieszczanych na samochodach. I tutaj ta kwestia jest oczywiście, jak wiele innych, odbiciem niekończącej się dyskusji na temat statusu międzynarodowego Kosowa, no oczywiście sporu, bo jak wiemy, Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku i Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa. To jest problem oczywiście tego, czym jest ta granica między Serbią i Kosowem, bo dla Serbów oczywiście jest to granica, znaczy jest to linia administracyjna, nie jest to granica państwowa, a dla władz Kosowa jest to granica państwowa. W związku z tym władze w Prisztinie egzekwują pewne rozwiązania, które postrzegają w kategoriach stosunków międzynarodowych i to jest właśnie zasada wzajemności. Czego ta zasada wzajemności dotyczy? To może tylko powiedzmy, że Serbowie oczywiście reagują bardzo alergicznie na wszelkie próby podkreślenia międzynarodowego statusu granicy i kwestii reżimu prawnego kosowskiego, który funkcjonuje, szczególnie w północnym Kosowie, bo ta cała sprawa dotyczy, te protesty dotyczą tylko północnego Kosowa, ale może o tym za moment. O co chodzi z tą zmianą prawa? Pamiętajmy, że w ramach dialogu w Brukseli podpisano kilkadziesiąt umów między Prisztiną a Belgradem. Od 10 już lat toczy się dialog. I jedną z pierwszych umów była umowa dotycząca zasad swobody przemieszczania się. Ta umowa z lipca 2011 roku między innymi przewidywała, że na terenie Kosowa mieszkańcy tego terytorium czy tego państwa, to oczywiście jest ten niekończący się spór, że oni będą mieli tablice rejestracyjne albo RKS, to jest oczywiście odniesienie do Republiki Kosowa, której istnienia Serbia nie uznaje, albo tablice neutralne z oznaczeniem KS, czyli albo RKS.
Czyli te
albo
neutralne KS. Do zaakceptowania, czy akceptowalne przez stronę serbską.
Tak, i dogadano się, że to porozumienie będzie trwało 5 lat. Czyli w ramach tej implementacji samochody oznaczone neutralnym skrótem KS mogły wyjeżdżać na terytorium Serbii bez jakichkolwiek administracyjnych problemów. Natomiast co ustalono w tym porozumieniu z 2011 roku? Samochody oznaczone rejestracją RKS miały na granicy, znaczy kierowcy mieli zdejmować te tablice kosowskie, których Serbia nie uznaje, no bo te tablice odwołują się do państwowości Kosowa. i zdejmować te tablice i w ich miejsce umieszczać tablice tymczasowe. W istocie takie no, dość niepraktyczne kartki papieru, które kierowcy kosowcy umieszczali za przednią szybą, za tylnią szybą także. To kosztowało kiedyś 5 euro za dzień. Teraz to jest, wydaje mi się, taniej, ale więc było to po pierwsze no, administracyjne podkreślenie, że nie istnieje państwowość kosowska. Spowalniało to proces przekraczania granicy. Trochę to kosztowało. Z punktu widzenia Albańczyków oznaczało to także wyznaczanie dni, na ile oni mogą sobie pozwolić, żeby wyjechać do Serbii, więc dla nich to też było takie postrzeganie, że Serbia próbuje zamknąć tych mieszkańców Kosowa, że chce za wszelką cenę utrudnić Kosowu i jego mieszkańcom funkcjonowanie w stosunkach międzynarodowych. I wreszcie najważniejsze, było to upokarzające dla Albańczyków, podkreślało, że status Kosowa to nie jest status suwerennego państwa. Więc ta umowa została w części, jeśli chodzi o te tablice KS, została przedłużona we wrześniu 2016 roku, czyli kiedy umowa z 2011 roku wygasła.
I to była umowa pięcioletnia, dodajmy, tak. I ona właśnie we wrześniu tego roku wygasła.
I ta kolejna umowa, która przedłużała ważność tych neutralnych tablic KS, właśnie dokładnie wygasła 14 września 2021 roku, co oznaczało, że od 15 września, tak jak zakomunikowały władze Kosowa, obowiązuje już tylko tablice z oznaczeniem RKS, czyli odwołujące się do Republiki Kosowa. To nie było zaskoczenie, bo we wrześniu 2020 roku, czyli rok wcześniej, władze Kosowa wskazały, że tak to właśnie będzie, więc tutaj wezwały wszystkich posiadaczy tablic KS do tego, żeby te tablice po prostu wymienili, podkreślając, że od 15 września 2021 roku te tablice już są nieważne. I 20 września 2021 roku w przemówieniu w parlamencie Kosowa premier Albin Kurti wyraźnie podkreślił, że tamto porozumienie wygasło i obowiązują tylko tablice RKS na terytorium Kosowa i jeszcze przypomniał, czy też podkreślił, że nie obowiązują też tablice, które Serbia wydawała dla mieszkańców Kosowa. Co prawda te porozumienia to są porozumienia niedomówień i tam wiele rzeczy po prostu nie zawarto i to powoduje wątpliwości, do czego kto się zobowiązał, w którym miejscu, ale to już jest niekończąca się historia. Natomiast jednak w tym pierwszym porozumieniu z 2011 roku było wyraźnie napisane, że na terytorium Kosowa są albo tablice KS, albo RKS. I przez te wszystkie lata obowiązywania tego porozumienia władze Serbii wydawały jednak tablice z oznaczeniem miast Kosowa, czyli urzędy serbskie w Serbii Centralnej po prostu wydawały na przykład tablice Kosowska Mitrowica Republika Serbia dla kierowców, którzy mieszkali w północnym Kosowie. W enklawach mniej, bo jednak Serbowie mieszkający w enklawach musieli się po prostu dostosować do tego systemu prawnego istniejącego w Kosowie. Natomiast ten cały problem, powiedzmy i prawny, i polityczny, dotyczy właśnie północnego Kosowa, gdzie te samochody, no, naruszając prawo Kosowa, bo to już od wielu lat nie było możliwe, w sensie legalnym posługiwanie się tymi tablicami wydawanymi przez Serbię, które podkreślam, Serbia wydawała, te samochody faktycznie w północnym Kosowie, one po prostu jeździły z tymi tablicami przez te wszystkie lata, czyli tam były oznaczenia właśnie Kosowska Mitrowica chociażby. Najwięcej takich rejestracji można było tam spotkać lub jeździły w ogóle bez rejestracji. Były też takie momenty, gdzie wjazd ewentualnie z tablicą RKS z odwołaniem się do Kosowa mógł skończyć się jakimś aktem dewastacji samochodu czy uszkodzenia samochodu, jako taki sprzeciw Serbów przeciwko tej państwowości nieuznawanej przez nich państwowości Kosowa. Mówię o tym północnym Kosowie, które od zawsze jest postrzegane jako taka zrewoltowana część Kosowa, która w wyniku tych porozumień podpisywanych w Brukseli coraz bardziej się włącza w system instytucjonalno-prawny Kosowa, ale w dalszym ciągu jednak funkcjonuje częściowo, przynajmniej jako część Serbii. Więc to jest ta część Kosowa, nad którą władze Kosowa nie mają pełnej jurysdykcji, a nawet mają dość ograniczoną jurysdykcję. Więc to jest taka czarna dziura, czy dziki zachód, jak niektórzy twierdzą. Przez te wszystkie dekady tak było. I w istocie do dzisiaj, do tych wydarzeń współczesnych, te samochody z rejestracjami serbskimi, odwołującymi się na przykład do Kosowskiej Mitrowicy, przejeżdżały przez te przejścia w Jarinie i Briniak. To są te dwa przejścia na północy właśnie, w północnym Kosowie. ale dalej już nie jeździły. Czyli poza granicę, symboliczną granicę rzeki Ibar, to jest ta granica, która oddziela powiedzmy serbskie Kosowo od albańskiego Kosowa, to jest ta granica jurysdykcji, oczywiście w wielkim uproszczeniu, ale to nie jest nasz temat. Więc te samochody sobie tam jeździły, natomiast dalej już nie wyjeżdżały, ponieważ tam rejestracja byłaby, czyli w tej części zdominowanej przez Albańczyków, na pewno Kosovo Police by tę rejestrację zabrało i po prostu karało mandatem takiego kierowcy.
Na ile ten problem, oczywiście, no bo on też wykroczył w pewnym momencie poza pewne takie napięcia, nazwijmy to praktyczne, bo doszło do pewnego rodzaju eskalacji. Były ataki, czy został podpalony też w jednym z miast taki urząd, instytucja zajmująca się no właśnie rejestrowaniem samochodów. Też był taki incydent, że próbowano, czy wrzucono nawet granaty do tego typu instytucji. Nic się nie stało, ale te incydenty policja oczywiście odnotowała. Na ile jakby ta sytuacja była rzeczywiście groźna, a na ile była elementem takich, no można powiedzieć, rutynowych napięć serbsko-kosowskich?
Rzeczywiście to napięcie, które widzimy, jest, ale ja bym podkreślił, że to są protesty pokojowe. Jeśli porównamy do wydarzeń z 2008 roku, kiedy no dochodziło do w istocie zamieszek w kosowskiej Mitrowicy, kiedy spłonęły oba przejścia, właśnie w Jarinie i Byrniak. Między Kosowem i Serbią jest 6 przejść drogowych, więc mówimy tak naprawdę o protestach na 2 przejściach, właśnie w tym północnym Kosowie, które graniczy bezpośrednio z Serbią, w dużym stopniu podlega w dalszym ciągu jednak władzy Serbii, symbolicznie władzą instytucji Kosowa, ale zgodnie z takim założeniem, które Serbia od kilku lat no wyraźnie, powiedzmy, buduje tą narrację, że ci Serbowie powinni się integrować z instytucjami kosowskimi, ponieważ Kosowo jest częścią autonomiczną Serbii. To jest jakby tak ogólna narracja. Natomiast ci Serbowie w północnym Kosowie i tak nie chcą się integrować, no ale w jakimś sensie integrują się, ponieważ władza prezydenta Aleksandra Vučića no, sięga i do nich także i w zasadzie te protesty, które dzisiaj widzimy, nie działyby się bez jakiejś formy, powiedzmy, koordynacji z władzami w Belgradzie, więc jest to niewątpliwie wydarzenie. Z jednej strony możemy podkreślić, że to są protesty pokojowe, bo przedstawiciele listy serbskiej, partii, która funkcjonuje właśnie w systemie politycznym Kosowa, jest reprezentowana w rządzie Kosowa, w parlamencie, ale ta partia jest nazywana takim no, długim ramieniem Belgradu w Prisztinie, nieprzypadkowo, bo jest to partia, która w istocie, no, niektórzy wskazują, jest sterowana po prostu z Belgradu, realizuje pewne cele polityczne. I przedstawiciele tej partii byli na tych blokadach i wyraźnie podkreślali, protestujemy pokojowo, nie będziemy...
No tak, tylko że też mamy te obrazki, które pokazują, że gdzieś tam w kierunku granicy zmierzały helikoptery, były pojazdy opancerzone, czy to tylko było takie no, pokazanie siły, prężenie muskułów?
Tak, no powiedzmy napięcie, jeśli mogę wrócić do poprzedniego pytania, napięcie rzeczywiście jest i zdewastowanie tego biura, gdzie można było odbierać rejestrację z oznaczeniem RKS, to był w miejscowości Zubin Potok, to jest jedna z miejscowości w północnym Kosowie. Tam rzeczywiście doszło do spalenia takiego biura, a w miejscowości Zveçan ktoś wrzucił te granaty, które nie wybuchły. No to były wyraźne sygnały Serbów z północnego Kosowa. Nie będziemy jeździli z tablicami RKS. Nie będziemy jeździli. Więc to była taka manifestacja, która na pewno nie była przypadkowa i w mojej ocenie jakby inspiracji do tego, co tam się dzieje, należy szukać w polityce Belgradu. Ja to wyraźnie podkreślam, że w opinii wielu analityków Belgrad po prostu steruje wieloma rzeczami, które się dzieją w północnym Kosowie i to, że jest jednak dążenie do deeskalacji, to także jest w tym przypadku zasługa władz w Belgradzie. Natomiast te przypadki tego podlatywania helikopterów serbskich w stronę granicy i z drugiej strony helikopter KFOR, no, który się pojawił, przypominając wszystkim, że de jure i de facto od 1999 roku na mocy porozumienia z Kumanowa, które Serbia podpisała, granica między Serbią i Kosowem do dzisiaj notabene najdłuższa granica Kosowa, około 60% granicy Kosowa, to jest ta granica, Serbii i Kosowa, ta granica, mówię o zielonej granicy, dalej znajduje się pod wyłączną kontrolą sił KFOR, sił międzynarodowych, sił pokojowych pod dowództwem NATO. I tutaj rola NATO w zabezpieczeniu tego, no powiedzmy, tych wydarzeń jest kluczowa. Niewątpliwie NATO jest gwarantem bezpieczeństwa, żeby ta sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Te wydarzenia i wysłanie jednostki ROSU, o czym może za moment jeszcze powiemy, no bo właśnie 20 września premier Kurti powiedział, nie ma rejestracji innych niż RKS, rejestracje wydawane przez Serbię są nieważne. I to jest ten główny wątek, który przestraszył Serbów, którzy w północnym Kosowie mają te serbskie rejestracje wydawane przez Serbię. Więc kiedy Kurti wysłał uzbrojonych policjantów, jednostkę antyterrorystyczną ROSU, która miała pilnować, żeby na przejściach w północnym Kosowie ta implementacja tych nowych zasad przebiegała sprawnie, reakcją właśnie było niemalże od razu zablokowanie tych przejść przez pojazdy serbskie, ciężarówki, samochody osobowe i obywateli północnego Kosowa, czyli Serbów kosowskich, którzy tam po prostu już 12 dni koczują w istocie, pilnując tych nie tyle barykad, co blokad, bo właśnie droga do tych dwóch przejść jest po prostu zablokowana. Kiedy policjanci kosowscy pojawili się na przejściach, drogi zostały zablokowane, więc w tym momencie te dwa przejścia są nieprzejezdne, więc to jest ten moment tego napięcia. No i jeszcze pojawiają się te gesty, sygnały ze strony Serbii, że Serbia tutaj nie może ustąpić przed, jak wskazuje prezydent Vučić, jednostronnym działaniem Prisztiny. Natomiast to są manifestacje. Pamiętajmy, że i w Prisztinie w tym miesiącu, w październiku będą wybory samorządowe. Do kwietnia przyszłego roku odbędą się wybory w Serbii. I zarówno wysłanie tych policjantów i osób ze strony Albina Kurtiego, czy też ten helikopter wysłany przez prezydenta Vučića, to są wszystko manifestacje siły. Obydwaj politycy mają, no powiedzmy, taki styl uprawiania polityki, ale pamiętajmy, że tam zaraz przy przejściu, dosłownie zaraz przy przejściu, stacjonują żołnierze NATO, między innymi żołnierze Wojska Polskiego w ramach sił KFOR i oni są realnym gwarantem tego, że to się po prostu nie może przekształcić w konflikt zbrojny. Ja tylko podkreślę jeszcze jedną rzecz, że w 2011 roku, kiedy był spór dotyczący obecności celników kosowskich na przejściach, to przejście w Jerinie znowu spłonęło, znowu zostało zdewastowane. Przejście w Brniaku nie, bo KFOR zapobiegł, uniemożliwił eskalacji tej przemocy. Więc tamte protesty, gdzie dochodziło do dewastacji mienia, gdzie dochodziło nawet w skrajnym przypadku do tego, że ktoś strzelał z tych protestujących w stronę żołnierzy KFOR-u, tamte protesty w porównaniu do tych absolutnie nie ma porównania. Tutaj Serbowie siedzą, uśmiechają się, policjanci ROSU przechodzą wzdłuż tych ciężarówek. Politycy listy serbskiej mówią o tym, że będziemy protestowali pokojowo. To jest już inna rzeczywistość tego sporu.
O tym sporze dziś rozmawiamy, o sporze serbsko-kosowskim z doktorem habilitowanym Konradem Pawłowskim z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownikiem zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w studiu wschodnim wracamy za kilka chwil.